Słuchasz Weszło FM.
Punkt 9 na antenie Weszło FM. Witamy was ponownie, tym razem już z gościem. Pan Witold Bańka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Minister sportu i turystyki, brzmi poważnie, ale nagle zeszliśmy sobie na jakieś absurdalne tematy, jak tylko pan przyszedł, to...
Przepraszam, twierdzisz, że KTS jest absurdalnym tematem?
Trochę tak.
No dobra, trochę
mimo
tak.
Wszystko trochę tak, bo to nie my pana spytaliśmy, a pan nas o KTS Weszło w B-klasie.
No właśnie,
to...
jak wam tam idzie.
I czy szukamy prawego pomocnika? Szukamy generalnie piłkarzy cały czas, idzie nam dobrze, mamy pierwsze miejsce, nie przegraliśmy ani jednego spotkania, 9 zwycięstw oraz remis, czy 8 zwycięstw oraz remis?
Ja nie wiem, nie prowadzę statystyk aż takich, ale
jest
wygrywamy
dobrze.
Generalnie.
Jest dobrze, ta...
Kusząca propozycja, powiem panom, ale ja może opowiem wam historię, dlaczego zacząłem trenować lekkoatletykę, tak pół żartem, pół serio, bo ja zaczynałem moją przygodę od piłki nożnej, grałem w Rozwoju Katowice, no i kiedyś mieliśmy mecz z Ruchem Chorzów, ja grałem w napadzie, wtedy w duecie z Rafałem Kędziorem, kiedyś dziennikarz, dzisiaj menedżer piłkarski, pozdrawiamy Rafała. No i Rafał wysuwa mi piłkę, wychodzę sam na sam z bramkarzem, mijam tych zawodników Ruchu Chorzów, a była wtedy 1-1, mieliśmy po raz pierwszy szansę wygrać z Ruchem, który był dużo silniejszy. Bramkarz skraca kąt, ja wychodzę, strzelam. No już wiecie, dlaczego zacząłem trenować lekkoatletykę. Także...
Czyli piłka była przed, mimo wszystko.
Piłka trochę szybszy od piłki byłem.
Nie udało się. A propos biegania, to tak zapytam na początek, czy ma minister ostatnio czas na to, aby sobie pobiegać? Bo z tego, co czytałem w wywiadzie Rzeczpospolitej, to właśnie podczas biegania ponoć ministrowi najlepsze pomysły przychodzą do głowy.
To prawda. Znaczy coraz ciężej niestety z tym jest. Ja się śmieję, że mówię tak, jak mówię, świętej pamięci trener, już uprawiam taki świński trucht, czyli taki z nóżki na nóżkę, człapanko. Tylko to już nie te czasy, ale tam z 2-3 razy w tygodniu staram się trochę poczłapać, żeby zanadto na wadze nie przybrać.
W poniedziałek też? Bo jak jechaliśmy windą, to pan obwieścił coś bardzo, bardzo złego.
Tak, że znaczy gdzieś przeczytałem, że dzisiaj jest najbardziej depresyjny dzień w roku, ale...
Tak?
No, nie wiem, czy to prawda generalnie, ale...
No dla nas na pewno
musimy
nie.
Musimy sobie poprawić humory, dokładnie.
No to poprawimy sobie, myślę, że z tym nie będzie większego problemu. Ja chciałem pana spytać na początek, na ile pan jest oceniany ze swojej pracy, właśnie na podstawie swojej pracy, bo często władze PZPN-u miały tak, Zbigniew Boniek w ostatnich latach, że to grono kibiców, które nie skupia się jakoś mocno na śledzeniu piłki codziennym, tylko raczej ogląda reprezentację co miesiąc, co dwa, że po prostu ocenia prezesa i cały PZPN na bazie tego, jakie wyniki ma reprezentacja. To pytanie, czy pan też tak ma z innymi sportowcami? No bo pan już medalu żadnego nie przywiedzie.
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dzięki za nie, bo tak naprawdę to czasami jest źródło takiej trochę mojej, może nie, że frustracji, ale bo chciałbym być oceniany z programu SKS, programu Klub, Team 100, tych wszystkich zmian, które przeprowadziliśmy, wielu zmian jako ministerstwo, a nie do końca z tego, czy polska reprezentacja wygrała, czy nasi skoczkowie skoczyli. Kiedyś był, pamiętam, nie jeden kibic czy dziennikarz tam zatrzymuje, gratuluje zwycięstwa w naszej reprezentacji, na przykład. Wtedy sobie często żartuję, że przy tym karnym to faktycznie noga mi się zawahała, ale udało mi się, nie? Strzelić. No. Więc to są takie... To jest normalne, no, że minister też jest oceniany przez pryzmat wyników sportowych i choć jakby nie ma na to żadnego wpływu, prawda? Natomiast no, naszym zadaniem jest ułatwianie sportowcom funkcjonowania, stwarzanie im warunków do tego, aby sport uprawiali, no ale sport ma też w sobie tą wielką dozę przypadkowości, na którą nie mamy wpływu, prawda? No to jest sport, czy się wygra, czy się przegra, więc wolałbym być oceniany z tych rzeczy, które zostały realnie przez nas zrobione, niż tylko przez pryzmat właśnie wyników sportowych, no bo na to nie mam takiego wpływu.
A jeśli chodzi o bycie ministrem sportu, ile tam faktycznie jest sportu, a ile siedzenia w gabinecie, umawiania się na spotkania, które nie do końca jednak wiążą się właśnie z czysto sportowymi sprawami?
No to jest ciężka praca, bo to jest tak faktycznie spotkania, dokumentacja, biurokracja, administracja, to tego jest sporo i do tego też trzeba było się bardzo mocno przyzwyczaić. Ja miałem trochę, teraz cały czas mi się tak wydaje, mam takie menedżerskie spojrzenie na zarządzanie, ale to szczególnie w pierwszym etapie funkcjonowania trzeba było się zderzyć właśnie, że administracja publiczna jest zupełnie inny model funkcjonowania, do tego trzeba było się trochę przyzwyczaić, ale też trochę tych urzędników poedukować, że można inaczej, tak, że można zarządzać procesami w zupełnie inny sposób i dużo efektywniej. I to w wielu przypadkach to się dało zrobić. Ja pamiętam właśnie moje pierwsze dni, kiedy na pierwsze moje pytania, bo już wtedy chciałem stworzyć program Klub, który de facto facto, można powiedzieć, powstał jego założenia w 2 tygodnie, więc
i był wymyślony
mega szybkim
podczas
tempie.
Biegania.
Tak, i był wymyślony podczas biegania. Natomiast pierwsza moja odpowiedź, czy można dofinansować małe i średnie kluby sportowe, złożyłem nie. No to poprosiłem o to, o podstawę prawną, dlaczego nie. No i okazało się, że można i bardzo szybko. Ale to był taki, taka pewna blokada, strach przed pewnymi nowościami, przed zmianami. To normalne, tak? Szczególnie na pierwszym etapie u urzędników tak to wyglądało. Później się już do mnie przyzwyczaili.
Jeśli chodzi o pana karierę sportową, to chcemy jednak trochę poruszyć, bo polityka polityką, ale sport w tym wszystkim jest faktycznie najważniejszy i to nie jest żaden pusty frazes, więc pytanie, na ile teraz pan w trakcie spotkań czy czegokolwiek na arenie międzynarodowej skojarzony z Osaką? Czy ludzie wiedzą, czy ludzie pamiętają?
Powiem tak, oczywiście w dyplomacji ciężko powiedzieć, że pamiętają, wszyscy to przypominają, no bo tak jednak jak się spotykam z dyplomatami, czy z odpowiednikami moimi, czy z działaczami sportowymi na świecie, no to przygotowujemy się wcześniej, kto jest kim i to jest powszechne, że wszyscy nawiązują do mojej kariery sportowej, więc a nie byłem tak dobry i tak znany, żeby mnie wszyscy pamiętali, umówmy się, no bądźmy szczerzy. Natomiast no w tych relacjach międzynarodowych to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć o drugiej stronie trochę więcej, żeby móc w relacjach, w dyplomacji trochę zaimponować wiedzą o drugiej osobie, więc to jest zawsze dobrze, mile widziane, jeśli się rozmawia na takim wysokim szczeblu i poruszy się jakieś osobiste wątki, czy pokaże, że się zna partnera w rozmowie, że się go zna, więc to jest to tak, to jakby powszechne, że jak się spotyka międzynarodowo, to ten wątek sportowy jest poruszany.
A kiedy w pana głowie, pewnie podczas biegania, zapadła myśl, że może jednak uderzę w politykę tak bardzo, bardzo mocno?
Powiem panu, że ja nigdy nie spodziewałem się, że będę politykiem, wręcz przeciwnie. Ja po zakończeniu kariery sportowej, gdzie prowadziłem działalność reklamową, PR-ową, związałem się też ze środowiskiem politycznym, które teraz jest przy władzy, z Prawem i Sprawiedliwością, ale od strony zupełnie doradczej na Śląsku. Absolutnie nie spodziewałem się, że kiedykolwiek przyjdzie mi pełnić role polityczne. Wręcz przeciwnie, zawsze odnajdowałem się gdzieś tam kilka szeregów z tyłu, od tej takiej strony PR-owej, doradczej, no ale w pewnym momencie padła propozycja, no i na pewno propozycje się po prostu nie odmawia, no i tak zmieniło się życie o 180 stopni, natomiast wcześniej absolutnie nie, jakoś nie ciągnęło mnie do polityki. Okay. Od tej takiej strony bycia na tym, na świeczniku.
Słyszałem, że nawet pana znajomi tak jakby przewidzieli tą nową pracę, bo jakoś półtorej roku wcześniej dostał pan prezent.
Tak. Niesamowita historia w ogóle.
Wygrawerowanym napisem minister sportu i turystyki, tak?
Tak, znaczy na moje 30 urodziny moi znajomi kupili mi taki ładny wizytownik, no i w środku musieli jakąś przykładową wizytówkę zrobić i kolega mówi, słuchaj, tak myślałem i tak dla jaj, mówię, wpiszę Witold Bańka, minister sportu i turystyki, Sanatorska 14, słuchajcie, półtora roku wcześniej, kiedy on się dowiedział akurat o mojej nominacji przez telefon, znaczy przez radio, jechał samochodem, zadzwoniła do niego żona, a w międzyczasie też jakoś usłyszał w radio, że zostałem ministrem, no to mówi, że prawie wypadek samochodowy spowodował na autostradzie, musiał zjechać, włączył awaryjne i ochłonął, mówi, bo nie wiedział w ogóle o moich planach. Także.
Nawiązując jeszcze do tego wywiadu, minister wspominał w nim, że jedną z ważnych rzeczy za tej kadencji dla pana będzie to, aby rozszerzyć obowiązek lustracyjny, trochę lepiej tych ludzi zatrudnionych w ministerstwie, że tak powiem, zlustrować, od ubekować, nawet chyba takie stwierdzenie.
Nie, w ministerstwie, to w związkach sportowych.
W związkach sportowych.
Do ustawy o sporcie.
Właśnie, takie stwierdzenie spadło i chciałem zapytać na ten temat w kontekście tego, co się niedawno działo w Krakowie, bo tam na pewno pan ma wiedzę na ten temat. Była taka sytuacja, że przyjechali jacyś dziwni ludzie, nie wiadomo skąd, i przyjęli akcję Wisły Kraków. Rozmawialiśmy ze Zbigniewem Bońkiem na ten temat. No i on trochę mówił, że aby zapobiegać takim właśnie precedensom, to musiała być trochę zmieniona ustawa o sporcie, gdyż poniekąd PZPN ma związane ręce. Czy to jest prawda? Da się coś zrobić ustawowo?
Ustawa o sporcie tego nic nie ma, dlatego że ustawowo jest tak, że Ministerstwo Sportu i Turystyki sprawuje nadzór nad polskimi związkami sportowymi. My nie mamy żadnego wpływu prawnego na funkcjonowanie klubów sportowych. Tak? No tutaj są regulacje, to jakby związki sportowe, czy ligi narzucają pewne regulacje, które prawda, regulują funkcjonowanie klubów, no ale umówmy się, no nie wszystko da się legislacyjnie i prawnie rozwiązać.
Czyli
no, głupoty ludzkiej ustawowo nie rozwiążemy, prawda? Czy jakiejś
złej woli,
czy takiej jakiejś chęci niszczenia czegoś, czy no, sytuacja Wisły jest absolutnie bardzo skomplikowana i tak naprawdę ma różne podłoża i miałem, oczywiście obserwowałem, śledziłem jak większość, natomiast ja jako minister nie mam żadnej możliwości jakby też formalnego wpływania na funkcjonowanie klubów sportowych, które są de facto w większości podmiotami, powiedzmy sobie, prywatnymi, tak? Czyli kto chce je kupić, kto sprzedać. No w wielu obszarach funkcjonuje też wolny rynek, no i pewne rzeczy się nie da zrobić. No, natomiast cała ta sytuacja z Wisłą, no to jest skandaliczna. No to w jaki sposób to wszystko się toczyło. Myślę, że mało kto myślał, że ta sprawa z tymi inwestorami dziwnymi skończy się pozytywnie dla Wisły. No bo było tak kuriozalne, tak jakieś dziwne, szyte grubymi nićmi, że wszystko wskazywało na to, że skończy się to, jak się skończyło.
A w zasadzie ile minister sportu ma do piłki nożnej w naszym kraju? Bo wiadomo, że Brzęczka pan nie zatrudni, ani nie zwolni.
Aczkolwiek kiedyś mnie zatrzymał jeden z pilotów i podchodzi do mnie i mówi: panie ministrze, co wyście to z Bońkiem za trenera zatrudnili? Ja mówię: proszę pana, ale o co chodzi, o co panu chodzi? Mówię: przepraszam, niewielki mam na to wpływ. Poprosiłem pana wtedy o to, żeby dać szansę trenerowi, mimo że ja go nie zatrudniałem, to jednak, żeby dać się trenerowi wykazać, nikt nie oskarża nas od razu, że o zły wybór, powiedzmy. Ale często to jest tak, że to jest dobre pytanie, co pan mówi, no bo jeśli chodzi o funkcjonowanie generalnie sportowe, to ministerstwo, oczywiście przekazujemy środki finansowe, mamy pewne regulacje, w jaki sposób te środki wydawać, jak je wydają związki sportowe, to jest temat na zupełnie inną rozmowę, jakie tam są patologie, jak to można rozwiązać i jak trudna to jest też sytuacja pod kątem formalno-prawnym, że też mamy w wielu aspektach związane ręce. Natomiast na stricte sportowe decyzje nie mamy wpływu. No, ja nie mogę, prawda, decydować, kto ma być trenerem w żwiarstwie szybkim i kogo trener Brzęczek ma wystawiać do składu. Także
byłby to absurd.
Tak, więc my bazujemy też na strategiach przygotowanych przez związki. Musimy od nich wymagać i możemy wspierać pewne projekty piłkarskie o charakterze szkoleniowym. Natomiast też jako resort tych programów szkoleniowych nie możemy pisać, no bo mówmy się, od tego są eksperci w danych związkach. Ja się nie zwam na golfie na przykład, nie? Jak rozwijać ten sport, więc musimy bazować na tych ludziach, którzy się na tym sporcie znają, czy prawda, na siatkówce, na lekkoatletyce, czy na piłce nożnej.
A jeśli chodzi właśnie o piłkę, to współpraca z BZPN-em w sumie ministerstwa polega na niewielu płaszczyznach, ale teraz dochodzi jedna, czyli tak, certyfikacja akademii.
Tak, my przekazujemy środki finansowe, 7 milionów złotych rocznie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, generalnie na kadry młodzieżowe w Polskim Związku Piłki Nożnej. Wcześniej to były tak zwane gimnazja, też szkółki współprowadzone przez PZPN. Dzisiaj to są te środki, które są dedykowane kadrom juniorskim, kadrom młodzieżowym, więc jakaś łączność finansowa jest. Natomiast z budżetu państwa PZPN nie otrzymuje od nas środków na tak zwany wyczyn, czyli na kadrę narodową, tą pierwszą, seniorowską. No, pojawia się koncepcja też współpracy w zakresie certyfikacji akademii. Bardzo dobry pomysł i myślę, że trzeba będzie go też zrealizować. Natomiast też jestem otwarty tutaj i pan prezes Boniego tym wie, na rozmowę w tym zakresie.
No, a propos PZPN-u, mam jeszcze takie pytanie, bo to będzie dość aktualne za niedługo. Co pan uważa o tym, że w ustawie o sporcie jest przepis o dwukadencyjności? Mm-hmm. Jest to dobre, czy jest to niedobre? Bo teraz nie mówię nawet o prezesie Bońku, który wiadomo, pewnie za jakiś czas uda się za emeryturę, bo ileż można na takich obrotach pracować.
Powiem panu tak, bo tam się różne argumenty pojawiały. Ten zapis o dwukadencyjności jest już dobrych kilku lat. My go nie zmienialiśmy, bo to poprzednicy wprowadzili ten zapis. I to nie jest tak, że on wyklucza prezesów z funkcjonowania, bo to jest dwie kadencje z rzędu, więc można sobie zrobić pewną przerwę, funkcjonując jako wiceprezes na upartego i wrócić na tego pierwszego szeregu. Natomiast ja jestem generalnie zwolennikiem i to nie tyczy się związków sportowych, generalnie funkcjonowania w obszarze, powiedzmy sobie, szeroko pojętej władzy, czy tej w polityce, czy w sporcie, że trzeba co jakiś czas po prostu robić krok do tyłu i dawać, nie pełnić za długo funkcji, żeby dać też, żeby nie wpadać w pewną rutynę. I to też mnie się tyczy każdego, czy polityka, żeby dawać też szansę innym na pewne nowe spojrzenie, nową energię, trochę z boku spojrzenie na zarządzanie, bo jak ktoś wiele lat funkcjonuje w jednym obszarze, w jednym, to szczególnie w polityce to dobrze widać. Jak ktoś kilkanaście lat rządzi, może to czasami wpada się w taką rutynę, że może warto dać szansę komuś innemu.
A w takim razie, jeśli chodzi o danie szansy komuś innemu, ostatnio był u nas Bartek Kurek i mówił, że on w sumie jako eksperta w mediach się po karierze nie widzi, ale w jakąś prezesurę może nawet do roli ministra, to by się szykował. Czy pan widzi kogoś wśród sportowców, kogo zna, jest na tyle świadomy, że naprawdę by ogarnął ten świat?
Wielu jest świadomych sportowców generalnie. Mnie zależy w ogóle i żeby na jak największym angażowaniu też sportowców do świata zarządzania sportem, bo to jest wielki minus, że gdzieś tam część sportowców po prostu ucieka od tego, więc ja się cieszę, że są sportowcy, którzy chcą i widzą się w tej roli. Pewnie, że tak. Ja uważam, że ktokolwiek będzie następnym ministrem, chciałbym i to było moje też marzenie i plan, żeby to był też, żeby to była osoba wywodząca się ze środowiska sportowego. Czy to był sportowiec, najlepiej właśnie ktoś, kto zna te wszystkie obszary. Na pewno byłoby mu ciężko się, bo pamiętam swoje początki, zderzyć z zupełnie innym sposobem funkcjonowania, inną mentalnością, innym trybem życia, ale uważam, że sportem powinny zarządzać osoby, które ten sport czują, które ze środowiska sportowego się wywodzą. Także jak tylko Bartek będzie chciał w przyszłości rzucić się w ten obszar, to jest, służę mu pomocą i wsparciem.
A w takim razie...
Bardzo elokwentny chłopak jest. To,
tak, tak, to prawda. Zamiana dresu sportowego na garnitur to jest, myślę, najmniejszy problem, najmniejsze wyzwanie, więc co w takim trybie życia codziennym trzeba zmienić? Bo rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, dzisiaj pan na przykład córkę odwoził do przedszkola czy do szkoły?
Do przedszkola.
Do przedszkola, tak. Swoim autem musiał wrócić, generalnie obudzić się pewnie bardzo wcześnie rano i tak dzień
w dzień. Po szóstej obudzę się, trzeba też nakarmić córkę, ubrać, wsiadam w samochód, jadę, zawożę do przedszkola, wracam do domu, przebieram się, no i akurat dzisiaj to weszło, ale generalnie prosto do ministerstwa, no. Więc no przede wszystkim, generalnie...
To jest praca poniedziałek, piątek po prostu, czy jednak nie?
No, praktycznie cały czas, no bo to jest tak, ma się czas dla rodziny za mało oczywiście, ale staram się też jak najwięcej, jak mam tego wolnego czasu z żoną, z dzieciakami spędzać. Różnie to bywa, bo cały czas gdzieś tam jakieś telefony przerywane, więc to nie jest łatwy obszar. Tutaj często, także pozdrawiam serdecznie moją wyrozumiałą małżonkę, natomiast no, nie jest łatwo w tym zakresie, bo trzeba, znaczy taka systematyczność i tego mnie sport akurat nauczył, bo ja byłem osobą, która była bardzo systematyczna i pracowita i taka poukładana, jeśli chodzi o kwestie treningowe, i to mi pomogło w funkcjonowaniu jako minister. Lubię mieć plan, lubię tego planu się trzymać. I tak naprawdę taka systematyczność, dążenie do celu, to są takie cechy, które człowiek ze sportu przeniósł do świata polityki i one bardzo pomagają, prawda? No bo pozwalają sobie jakoś to wszystko poukładać, że na wszystko znajduje czas.
Mamy dość ciekawe pytanie, wydaje mi się, od Rafała Szota, użytkownika Twittera pod hashtagiem Weszło FM. Z którym związkiem sportowym najlepiej układa się współpraca, a z którym pozostawia wiele do życzenia?
Mój Boże, bardzo trudne pytanie.
No, ale takie ciekawe, wydaje mi się.
Powiem tak, moje zdanie o polskich związkach sportowych panowie znacie i o tym, jak one funkcjonują i jak daleko jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o management w tych związkach. Mhm. I dlatego ten kodeks dobrego zarządzania, akademia zarządzania, którą wprowadziliśmy. Ja nie chciałbym tu szczególnie nikogo wyróżniać. Ja mogę powiedzieć o tych związkach, którymi się fatalnie współpracuje pod kątem zarządu.
Słucham, to nawet ciekawsze chyba. Jest, pewnie karling.
Karling, łucznictwo.
Łucznictwo?
Teraz problemy w hokeju na lodzie. Tak, łucznictwo akurat, federacja jest zawieszona nasza. Zresztą przy mojej dobrej współpracy z prezesem Światowej Federacji Łucznictwa, po prostu taka została decyzja podjęta i jest wiele takich związków, które mają generalnie problem właśnie z zarządzaniem, z wydatkowaniem środków. No ostatnio głośna sprawa aresztowania 8 działaczy, byłych działaczy z byłym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie i sekretarzem generalnym. Tutaj długo też śledztwo się toczyło przy współpracy właśnie prokuratury obecnego prezesa w związku z ministerstwem. No i skończyło się aresztowaniami w tym związku, wyłudzanie dotacji ministerialnych z kilku lat. Więc sprawa jest rozwojowa, znamy sprawę w kolarstwie. Tu też warto też podkreślać o tym, bo często pojawiają się takie zarzuty, bo ministerstwo tutaj nic nie robi w takim jednym czy drugim związku. I o tym, dlaczego minister nie wprowadza komisarza bądź zarząd komisaryczny. To już kiedyś od jednego z polityków bardzo znanych usłyszałem coś takiego, to mi ręce opadły, bo nie ma czegoś takiego jak zarząd czy komisarzyczny, czy komisarz, jak już to kurator. Mhm. I kurator jest prowadzony przez sąd rejestrowy na wniosek ministerstwa i na podstawie twardych przesłanek. Kurator to nie jest ktoś taki, kto ma zostać wprowadzony do związku i uzdrowić związek, wyprowadzić z długów. Zadaniem kuratora jest doprowadzenie do nowych wyborów, ustabilizowanie sytuacji i ogłoszenie, zgodnie z przepisami prawa walnego zgromadzenia, wyborów i tak dalej. On nie jest od tego, żeby zarządzać związkiem. Więc często jest taki ruch wyprzedzający, związki robią, jak już zagrożenie wprowadzenia kuratora, to ogłaszają nowe wybory, prawda? I sąd rejestrowy taki wniosek odrzuca. I my, polskie związki sportowe, to nie są jednostki podległe ministerstwu w sensie zarządczym. Nie mamy wpływu na kadry, nie możemy mieć nawet wpływu. Możemy, co możemy zrobić? Możemy finansować bądź nie finansować, tak? Jeśli jest patologia, jeśli jest, widzimy, że tam nie ma drogi na jakiegoś światełka na poprawę, to możemy odciąć finansowanie, tak jak w przypadku curlingu. Natomiast środowisko, kurator też nie wprowadzi do kadr, do zarządzania, do generalnie do środowiska sportowego nowych ludzi. I ministerstwo też tego nie może robić. I to nie jest problem Polski, to jest problem całego świata. Z którymkolwiek z ministrów rozmawiam, z całej Europy, to my sobie żartujemy, że to nas wspólny jeden temat możemy mieć, czyli zarządzanie w federacjach sportowych w danych krajach. I jedynym takim skutecznym, nie naruszając autonomii danego związku kadrowym, motywem jest po prostu zakręcanie kurka bądź ograniczenie i w taki sposób oddziaływanie. Natomiast ja nie mogę wybrać prezesa, ja nie mogę go zmusić do odejścia, ja mogę mu powiedzieć, że nie będzie finansowania i niech państwo się oczyszczą i zrezygnują. I te zarzuty staram się często właśnie odbijać, albo ministerstwo nic nie robi. No właśnie robi. Kontrole, ograniczenia finansowania, ale w ramach przepisów prawa. No nie możemy zrobić sobie... Owszem, to byłoby może wygodne w pewnych obszarach, do pewnych związków powiedzieć, móc mieć bezpośredni wpływ na zarządzanie tym. No ale czasami to jest tak spatologizowane środowisko, że nic innego nie da się zrobić, jak po prostu zakręcić finansowanie.
Pisze pod hashtagiem Weszło FM jeden z naszych słuchaczy, nick Legionista. Krytyka ze strony opozycji za wizyty w mediach w czasie pracy za 3-2-1. No to pytanie do pana w takim razie. No idiotyczne, wiadomo, bo to jest część pana pracy. Natomiast pytanie do pana.
Ale nie zrozumiałem, że krytyka. Przepraszam.
Ktoś przewiduje, że zaraz pana ktoś skrytykuje za to, że w czasie pracy jest pan w mediach, ale myślę, że to trochę nowy rost ten komentarz.
No nie, to jest element mojej pracy. Też tak, że kontakty z mediami macie i także ze słuchaczami, z dziennikarzami.
Dokładnie. No, tak, natomiast jakieś... dlaczego to przeczytałem? Dlatego, że spotyka się pan z jakimiś absurdalnymi zarzutami, takimi właśnie nawet nielogicznymi w tym świecie polityki?
Permanentnie, powiem, i to często w interpelacjach poselskich różnych tuzów, że tak powiem, otrzymujemy dziwne zapytania. Ludzi nie mających absolutnie wiedzy, to jest taka produkcja, oni chcą, piszą interpelacje, żeby się czegoś tam dowiedzieć. Urzędnicy muszą po kilkanaście stron odpisywać zgodnie z przepisami na te interpelacje. Ale to wracając do początku naszej rozmowy, kiedy pan pytał o wpływ na wyniki sportowe. Każdy, kto się trochę zna na sporcie, na obszarze tym zarządczym, no to wie, że z czego można rozliczać ministerstwo, z działania różnych programów i tak dalej, z tego co wdrożyliśmy, no ale zarzucanie ministerstwu, prawda, czy kwestii, że nic nie zrobiliście z tą Wisłą Kraków, albo czemu pan nic nie zrobi, że tak słabo na mundialu zagrali. Ale to są śmieszne rzeczy, ale to czasami całkiem poważni ludzie postulują różnego rodzaju zmiany i minister siedzi, nic nie robi, a reprezentacja gra coraz słabiej, no. Więc tego rodzaju to są stałe zarzuty. Także Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang były świetnym tego przykładem, prawda? Zdobyliśmy dwa medale, wiadomo, poprzednie było 6 tych medali. Pamiętamy pierwszy konkurs, jak nam te dwa nasze medale chłopaków z konkursu indywidualnego właściwie w drugiej serii uciekły.
To był absurdalny konkurs.
No i też zarzuty do ministra, czemu tych tylko dwa te medale, prawda? Jakby były 4, to już była trochę inna dyskusja. Jakby jeszcze Weronika Nowakowska w biatlonie na końcówce wytrzymała, choć to był świetny bieg, ale wiadomo, że była na pozycji medalowej, jak odbierała zmianę, no to mielibyśmy 5 medali, już by mówiono, no trochę gorzej, ale generalnie całkiem dobry występ na Igrzyskach Polskiej Reprezentacji. No nie był dobry, no, prawda? Nawet gdyby to się szczęśliwie wszystko udało z tymi 5 krążkami, więc oceniając sport, oceniając działalność ministerstwa czy ministra, trzeba mieć takie naprawdę naprawdę racjonalne spojrzenie na to, na co można mieć wpływ, a na co tego wpływu nie ma.
Mogę? Tak, zgadza się pan z narracją, która panuje w Polsce, wydaje mi się, wśród starszych osób, że jest bardzo duży problem ze sportem, dlatego że dzieci się migają od WF-ów, nie chce im się ćwiczyć, rodzice dają zwolnienia. Ja widziałem właśnie, nawiązując jeszcze do tego samego wywiadu, że pan miał taki pomysł, aby wskrzesić SKS-y, szkolne kluby sportowe. Czy to jest jakiś pomysł na to właśnie, aby dzieci
ruszyły
bardziej zachęcić?
SKS-y, tak, 54 miliony rocznie wydajemy. Dzisiaj można powiedzieć około 350 tysięcy wprawdzie dzieci uczestniczy w SKS-ach i ponad 14 tysięcy nauczycieli od nas WF-u otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie tych zajęć. My uruchomiliśmy szereg projektów, bo rok do roku obserwujemy badania, które wypadają coraz gorzej. Poprawia się sytuacja, to ciekawe, u osób dorosłych, że zwiększa się ilość osób dorosłych uprawiających sport. Dorosłych w badaniu między, powiedzmy sobie, 15 a 65 rokiem życia. To jest taki przedział, więc powiedzmy sobie trochę młodzieży i trochę już osób pełnoletnich. Natomiast faktycznie to jest tendencja europejska, światowa, że jeśli chodzi o dzieci, ale o młodzież, powiedzmy sobie, między tam 10 a 15 rokiem życia, to jest tendencja cały czas spadkowa. Dobrze wygląda, jeśli chodzi o uprawianie sportu wśród dzieciaczków. To według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ten kilkuletnie dzieci, tam powiedzmy sobie do 8 roku życia, spełniają te zalecenia. Natomiast później już jest coraz gorzej. I tak, no, wprowadzamy SKS-y, wprowadziliśmy program klub dotacyjny, wprowadzamy szereg projektów upowszechniających sport i tutaj jest wzrost w ogóle na sport powszechny w 2018 roku w stosunku do 2015 środków, to jest o 93%. Natomiast co jest bardzo ważne, my oczywiście jako resort, to jest nasze zadanie, mamy ułatwiać, mamy kreować takie projekty, programy, ale jeśli się nie zmieni mentalność w naszych domach, wśród rodziców, że dziecko najlepiej jest wychowywać przez sport i nie pozwalać na zasiadanie, prawda, non-stop przed komputerem, no to tutaj się nic nie zmieni. I to wszystko jest nasze ogromne zadanie i pedagogów, nauczycieli, i zadanie w domach, żeby dzieciaki po prostu zachęcać do uprawiania sportu. Z naszej strony tak, tworzymy programy, tworzymy warunki, ale musi być tak, że musi być taka absolutna zmiana mentalności wśród ludzi, prawda, że jak my te dzieciaki nie wpuścimy do sportu, no to będzie tylko coraz gorzej. I faktycznie ta tendencja jest kiepska, jeśli chodzi o najmłodszych.
To a propos mentalności, ale pana, pisze nam Radek Brzozowski i tych komentarzy było naprawdę sporo. Jeden z niewielu polityków, który wzbudza moją sympatię, jak ogłosiliśmy, że pan będzie gościem. Jak tą sympatię bardzo w świecie polityki zachować?
No to jest ciężkie pytanie, wie pan, ja staram się być sobą i realizować po prostu zadania od początku, kiedy zostałem wrzucony do ministerstwa, do tej roli, to skupiłem się po prostu na realizacji swoich zadań i nie mam w sobie pokusy komentowania w polityce tego, na czym się nie znam, a to jest pokusa, której ulega spora część polityków lubi się wypowiadać na wszystkie tematy, ja niespecjalnie, więc też po prostu realizuję te zadania, które mam. A ogrom pracy, który mnie na samym początku spotkał, z którym się zderzyłem, stwierdziłem, że po prostu ja muszę się skupić na tym, żeby ministerstwo poukładać, żeby wdrożyć te projekty, które chcę wdrożyć, a nie na jakimś takim politycznym, mówiąc brzydko, lansie, tak? Więc i tyle, no. Ciężko mi, też niekomfortowo mi jest komentować akurat taki komplement. Mogę pana Radka pozdrowić, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, natomiast to jakby nie mnie oceniać, prawda? To ja się cieszę, że ktoś tak to ocenia, natomiast ja się skupiam na swoich zadaniach.
Kolejne ciekawe pytanie dostaliśmy od słuchacza, bardzo mnie to interesuje, jak pan do tego podejdzie. Jako były lekkoatleta na temat... jakie jest pana zdanie jako byłego lekkoatlety na temat e-sportu i aktywności młodych właśnie tego typu? Czy pan uważa, że e-sport to sport, czy raczej brzydzi pana takie porównanie?
Znaczy, brzydzi nie. Znaczy, ja się nie czuję do końca komfortowo z porównaniami e-sportu i sportu. Wydaje mi się, że są dwie różne dziedziny. Natomiast, co jest bardzo ważne, ja nie deprecjonuję tych szczególnie zawodników w tak zwanym e-sporcie, którzy są na najwyższym poziomie, bo wiem, że to są osoby, które ciężko trenują też fizycznie i uprawiają sport, żeby być sprawnymi, żeby
trenerów do przygotowania fizycznego nawet mają.
I uważam, że jeśli, bo my tej tendencji nie odwrócimy, ufmy się, ja jestem też przeciwnikiem walki z wiatrakami i prawda, bo pojawiła się taka tendencja, a jak to źle, że te dzieci grają na komputerze, tak? No źle, że za dużo grają na komputerze, ale my nie możemy tym dzieciakom zabronić gry, bo na komputerze, bo to przyniesie odwrotny skutek. Zawsze takim metodą takich nakazów to działa w odwrotny skutek. My musimy tego dzieciaka przekonywać, słuchaj, jeśli ty grasz na tym komputerze i odnajdujesz z tym swoją pasję, to pamiętaj, że musisz, nie wiem, godzinę dziennie, półtora godziny dziennie uprawiać sport, bo będziesz sprawniejszy, twój umysł będzie sprawniejszy, będziesz sprawniejszy fizycznie. Mhm. I tylko ja bym widział to w taki sposób, czyli mocna, silna edukacja sportowa zawodników czy osób grających w tak zwanym e-sporcie i to wtedy ma szansę takiego zafunkcjonowania i tylko w taki sposób, czyli nie karać, piętnować, tylko po prostu edukować w ten sposób, że uprawiajcie sport, będziecie w tym, co robicie, lepsi.
Pan po zakończeniu kariery poszedł w branżę public relations i pytanie, na ile to pomaga teraz w pracy ministra?
No pomaga, dlatego że też mam świadomość tego, że budowanie relacji z partnerem, z klientem, z odbiorcą, z mediami jest niezwykle ważne. Tym się zajmowałem przez kilka lat, jakby pracując dla klientów, wiedziałem, jak bardzo to jest ważne. I w polityce zbudowanie wizerunku jest niezwykle istotne i otwartość na media, umiejętność też zarządzania procesami, zarządzania i kryzysami, różnego rodzaju procesami komunikacyjnymi jest niezwykle istotne, więc ta dziedzina, której się zajmowałem, niezwykle mi się przydała w tym, jak zaczęliśmy też budować wizerunek ministerstwa, odbudowywać, można powiedzieć, wizerunek też ministerstwa i komunikować pewne rzeczy.
W listopadzie, pod koniec listopada poprzedniego roku, Krzysztof Stanowski napisał na Twitterze: będzie nowy minister sportu, za kilka miesięcy ze stanowiska zrezygnuje Witold Bańka, ponieważ czeka na niego posada prezesa WADA, Światowa Agencja Antydopingowa. Trzeba przyznać, że dotychczasowa kadencja Witolda Bańki na bardzo duży plus. No to kiedy, proszę państwa?
Pozdrawiam pana redaktora, pana Krzysztofa. No nie wiem, może już wie, jakie będą wyniki głosowania, ja jeszcze nie wiem.
Bo nominacja jest.
No bardzo, znaczy powiem tak, 30 stycznia, czyli już w przyszłym tygodniu, jest pierwsze głosowanie w Strasburgu. Mhm. Państwa członkowskie Rady Europy i obserwatorzy wybiorą kandydata. Kandydatów jest trzech. Minister belgijski Filip Muiters, minister Linda Helleland z Norwegii i minister Bańka. No i tak naprawdę to jest ten pierwszy etap. Jeżeli pokonam moich przeciwników, będą dwie rundy głosowań, chyba że uda się wygrać w pierwszej turze, no to wtedy będzie oficjalna nominacja Rady Europy w maju tego roku. To prawda, akurat co pan redaktor powiedział, w maju tego roku rządy światowe, kontynenty umówiły się, że wybiorą wspólnego kandydata, czyli w maju już będzie oficjalny, wyznaczony, nieoficjalny, ale jeszcze nie zaakceptowany formalnie kandydat na przyszłego prezydenta, który w listopadzie w Katowicach u nas na kongresie, na konferencji będzie formalnie wybrany i od stycznia 2020 roku rozpoczyna się kadencja. Natomiast 30 stycznia jest kluczowy, no bo jeśli uzyskam nominację europejską, no to idę dalej, jeśli nie, no to też solidarnie poprę zwycięzcę, więc głosowanie ma charakter tajny, państwa, przedstawiciele ministrów, przedstawiciele rządów będą po prostu głosować na swojego kandydata.
A propos tej antydopingowej działalności, bo właśnie przed nominacją na ministra dość mocno był pan właśnie związany z działaniem antydopingowym, tak? Z
tego, pan zainicjował w sumie Polską Agencję Antydopingową.
I chciałem zapytać, na ile właśnie po przyjęciu tego stanowiska był to problem, nad którym trzeba było popracować?
Był, bo dlatego, że...
Tropy szafy wypadały?
Tak, znaczy na samym początku przede wszystkim, co było dla mnie trochę dramatyczne, okazało się, że mamy przepisy prawa niedostosowane do wymagań Światowej Agencji Antydopingowej, to dziedziczyłem po poprzednikach, no i WADA napisała pismo, że macie kilka miesięcy na zmianę tych przepisów, bo jak nie, to teraz uwaga, w sierpniu wasze laboratorium straci akredytację. Najważniejszym punktem, który był niezgodny z przepisami WADA, to było to, że związki sportowe, polskie związki sportowe orzekały o karach dla zawodników. Nie niezależny panel dyscyplinarny, jak to jest teraz, tylko związki. Czyli ktoś był złapany na dopingu i związek sportowy decydował, jaką mu karę, prawda, przyznać. No to panowie wiecie, że to średnio transparentne i trudno. No tak. Ale takie były przepisy. Nasze polskie też, które w taki sposób regulowały tę kwestię. I mieliśmy kilka miesięcy, żeby trybem szybką ścieżką poselską też te zmiany wprowadzić, żeby zdążyć w sierpniu i faktycznie zdążyliśmy w błyskawicznym tempie, tydzień przed tak zwanym deadline'em, przepisy weszły w życie po odpisie prezydenta, po opublikowaniu przepisy weszły w życie, więc tu się uratowaliśmy, ale z drugiej strony podjęliśmy decyzję, że musimy zrobić coś kompletnie nowego, czyli właśnie powołać Polską Agencję Antydopingową, te przepisy zrobić tak, żeby to był bardzo silny organizm, więc równocześnie pracowaliśmy nad tymi zmianami, które zaskutkowały tym, że właśnie Polada zafunkcjonowała. Dzisiaj naprawdę świetna, jedna z lepszych agencji antydopingowych wojskowych na świecie, z pionem śledczym też, z współpracą z prokuratorami, służbą celną, z różnego rodzaju służbami i też no, te działania, ten pion śledczy też zaczyna przynosić skutek, prawda? Czyli no, ale wiadomo, że szczegółów działania tego pionu śledczego nie mogę za bardzo mówić z wiadomych przyczyn. Natomiast no, to jest dzisiaj agencja, która około 4000 próbek pobiera od polskich zawodników rocznie i ta ustawa, którą wdrożyliśmy, też jest, dzisiaj edukujemy, skończyliśmy pomoc Azerbejdżanowi, teraz jesteśmy na etapie pomocy Ukrainie, wyprostowaniu ich przepisów prawa, dostosowaniu do przepisów władzy. No i te wszystkie zmiany tak de facto zaskutkowały tym, że zostałem właśnie wybrany do Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej w imieniu Europy, w imieniu Rady Europy. Więc to zostało też docenione, więc my pokazywaliśmy po prostu krok po kroku, co my w Polsce zrobiliśmy w krótkim czasie. WADA też po tym, jak nas tak potraktowała trochę ostro, nabrała dużo respektu do Polski w tym zakresie, bo zobaczyli, są dzisiaj też nawet nieoficjalnie mówią, no, że to, żeście to zrobili w tak krótkim tempie, w tak krótkim czasie, no to jest naprawdę duża, duża zmiana pozytywna. Więc to jakby zafunkcjonowało tym, że jestem w tym miejscu, który jestem, w tym środowisku antydopingowym, bo to nie z przypadku się wzięło, prawda?
Czyli rozumiem, że to jest na razie rzecz, z której jest pan najbardziej dumny za kadencji.
Wiele obszarów. No to jestem dumny z tej perspektywy międzynarodowej, no bo dzisiaj tak naprawdę to jest też wielka duma, no bo tak wysoko we władzach światowego sportu w tym obszarze nie było nigdy żadnego Polaka i to jest w ogóle minus polskiego sportu, że nas jest po prostu, nas Polaków jest za mało we władzach różnych światowych federacji i trzeba się tutaj coraz mocniej rozpychać i walczyć o to, żebyśmy mieli wpływ na wiele obszarów także w światowym sporcie, bo to się przekłada na wiele dziedzin. Ja wiem, jak moja działalność niby w obszarze antydopingowym, ale ta sportowa dyplomacja no, ma też wpływ na rzeczy niezwiązane tylko ze sportem i sport jest dobrym narzędziem też do załatwiania różnych innych spraw.
Rozmawiamy sobie o Ministerstwie Sportu i Turystyki, o WADA, o tych rzeczach poważnych, codziennych obowiązkach, a tak poza tym, co pan robi zawodowo, ile ma pan czasu, żeby sobie sport po prostu włączyć w telewizji czy w radiu i obejrzeć, posłuchać?
A mnie często leci. To jest tak, że jak dzieci pójdą spać i trzeba będzie bajki wyłączyć, bo niestety dzisiaj to kanały bajki lecą praktycznie no często. Natomiast wieczorami to ja zawsze mam jakiś kanał sportowy odpalony i staram się oglądać transmisje.
Piłkę czy inne sporty?
I piłkę oglądam i różnego rodzaju inne dyscypliny. Także sobie po prostu w zależności co tam ciekawego leci. Oczywiście jak startują gdzieś nasi zawodnicy, no to też mam odpalony jakiś tam stream, czy na komórce, czy na tablecie, czy jak gdzieś jestem w podróży, czy telewizor, no bo też chcę być na bieżąco, prawda?
Ogląda pan Ekstraklasy, czy się nie męczy?
No to oglądam czasami, oglądam. I też od czasu do czasu staram się być też na meczu Ekstraklasy. Ostatnio byłem na Górniku Zabrze akurat, ale to w poprzedniej rundzie.
Mhm. Ciekawe.
Legii też, od czasu do czasu.
Ciekawe pytanie też od Mikołaja Maćkowiaka, no bo jak mówiliśmy na samym początku, jest pan nie tylko ministerstwem sportu, ale również turystyki. To też jest bardzo ważna chyba dziedzina gospodarki. Mikał Maćkowiak pisze, doceniając ogrom pracy ministra w sporcie, mam pytanie odnośnie turystyki. Jak wygląda proces zmian w strategii turystycznej Polski, żeby była spójna, nowoczesna i konkretna, a nie żebyśmy byli krajem, który chce robić i mieć wszystko? Takie trochę pytanie z tezą, ale zostało zadane.
Ale to nie jest, to jest pytanie, które wynika z pewnych obserwacji tego pana i też niekoniecznie złych, bo to faktycznie w promocji Polski myśmy każdy sobie rzepkę skrobał, dlatego ja poprzez Polską Organizację Turystyczną trochę we współpracy z MSZ-em chcemy ujednolicić wizerunek i zacząć pokazywać też Polskę trochę inaczej, z większym akcentem właśnie na social media, na produkcje innowacyjne i pokazujące właśnie Polskę taką, jaką jest, czyli piękną, nowoczesną, otwartą i przede wszystkim dobrze rozwijającą się także w branży turystycznej. Tutaj też sporo zmian zostało dokonanych. Właśnie sport przyciąga większą uwagę, o turystyce mówi się mniej, mimo że to jest najbardziej dynamiczna, najdynamiczniej zwiększa się teraz dziedzina gospodarki, ale ja muszę powiedzieć, że na przykład Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który wdrożyliśmy za mojej kadencji, spowodował dzisiaj fakt taki, że nie ma, że na wypadek bankructw biur podróży, które kiedyś były wielkim problemem, Polacy są w 100% zabezpieczeni, otrzymują pełen zwrot kosztów tu wycieczki, zwrot, też bezpieczny powrót finansowany przez ten drugi filar, jest pierwszy filar ubezpieczeniowy i drugi filar taki gwarancyjny, którym jest właśnie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. I co to spowodowało? Zeszły rok był rekordowym rokiem w historii branży turystycznej, jeśli chodzi o biura podróży. Po pierwsze, nie było żadnych bankructw, a po drugie, przede wszystkim wzbudziło to zaufanie klientów, no bo jeśli Polak wie, że wybierze biuro podróży i nawet jak to biuro zbankrutuje, to on dostanie zwrot kosztów wycieczki, nie straci oszczędności, no to wzbudziło to zaufanie, więc to była taka sytuacja win-win. Z jednej strony biura podróży są beneficjentem tego zaufania klientów, ale z drugiej strony klienci się czują bezpiecznie i dzisiaj mogę powiedzieć, że jest absolutny, dużo środków jest na tym funduszu zabezpieczonych na wypadek takich sytuacji i rynek się uspokoił i sama branża dzisiaj turystyczna mówi, że jeśli chodzi o turystykę wyjazdową, że no to był naprawdę rok kokosów dla nich, dla biur podróży.
Będziemy powoli kończyć, bo czas niestety jest, no jest zły, już prawie
10. Tak się mówiliśmy.
Dokładnie, tak się mówiliśmy.
Trzeba do roboty wracać.
Dokładnie, trzeba wracać do roboty. Natomiast czym pan się motywował, jaką piosenką, jaką muzyką przed swoimi startami? To puścimy słuchaczom. Coś na dobry.
A różnie, a może tak na energetycznie Eye of the Tiger.
O. No to prosimy, w takim razie naszym... No?
Jasiek na pewno puści, tylko tak na samo zakończenie chciałem sobie zapytać, czy dla Polski lepiej życzyć panu zwycięstwa w tych wyborach, bo posiadanie, że tak się brzydko wyrażę, rodaka tak wysoko postawionego byłoby dla nas dobre, czy jednak dla Polski lepiej by było, żeby pan został na tym stanowisku, bo jak pan dobrą robotę robi tutaj, to
niekomfortowo mi na to
szkoda.
Pytanie odpowiadać, ale powiem tak, no ja uważam, że tak wcześniej wspomniałem, my musimy próbować walczyć, czy wygram, czy przegram, ale po sportowemu stanąłem do walki i na tym to powinno polegać i do tego też zachęcam działaczy czy środowisko sportowe, po prostu nie bójmy się tego, walczmy o to, żebyśmy jako Polacy odgrywali jak największą rolę też na arenie międzynarodowej. A jeszcze mi się przypomniało a propos piosenki, nie wiem, czy pamiętacie panowie taką piosenkę, Marcin Urbaś, kolega z bieżni, z Patrycją Markowską, Musisz pierwszym być, pamiętam, fajna piosenka kiedyś była, no, przed wielu lat.
To może jednak to?
Musisz pierwszym być?
No musisz dobrze. Pierwszym być, czy jakoś tak, ale bardzo fajna piosenka taka, bo tak mi się teraz skojarzyło, pozdrawiam Marcin.
Może nawet obie zagrać.
Można zagrać obie, czemu nie? No dobrze, dziękujemy panu bardzo. Pan minister sportu i turystyki, długa strasznie funkcja, minister Witold Bańka był naszym gościem.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, słuchacz.
Dziękujemy. Słuchasz Weszło FM.